Audycja została wyemitowana w Radiu Warszawa 106,2 FM.
Księga. Niedzielne czytania biblijne rozważają ksiądz Łukasz Turek i Paweł Kęska.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Co to znaczy być Bożym człowiekiem, człowiekiem Boga? Ja myślę tak czasem nawet o sobie, że chciałbym być Bożym człowiekiem, Bożym posłańcem, Bożym głosem, nawet kimś znacznie drobniejszym. I nie wiem, czy jestem, czy nie jestem.
Przychodzi mi na myśl cytat z Pisma Świętego. Ci, których prowadzi Duch Boży, są synami Boga.
Czyli Duch powinien prowadzić.
Tak. Jeżeli daje się prowadzić Duchowi Świętemu, to jestem człowiekiem Boga, jestem dzieckiem Boga.
Jeżeli tęsknimy za tym byciem dzieckiem Boga i za tym byciem człowiekiem Boga, to będziemy starali się dziś powiedzieć, co to znaczy być dzieckiem Boga. Poza tym, że Duch prowadzi. A zaczynamy od czytania z drugiej Księgi Królewskiej, rozdział 4, wersy od 8 do 12 i od 14 do 16.
Pewnego dnia Elizeusz przechodził przez Szunem. Była tam pewna kobieta bogata, która zawsze nakłaniała go do spożycia posiłku. Ilekroć więc przechodził, udawał się tam, by spożyć posiłek. Powiedziała ona do swego męża: oto jestem przekonana, że świętym mężem Bożym jest ten, który ciągle do nas przychodzi. Przygotujmy mały pokój na górze, obmurowany, i wstawmy tam dla niego łóżko, stół, krzesło i lampę. Kiedy przyjdzie do nas, to tam się uda. Gdy więc pewnego dnia Elizeusz tam przyszedł, udał się na górę i tam ułożył się do snu. I powiedział do Gehaziego, swojego sługi: co można uczynić dla tej kobiety? Odpowiedział Gehazi: niestety, ona nie ma syna, a mąż jej jest stary. Rzekł więc: zawołaj ją. Zawołał ją i stanęła przed wejściem i powiedział: o tej porze za rok będziesz pieściła syna.
Kto w tej historii jest Bożym człowiekiem? Elizeusz? Czy ta kobieta bardziej? Czy obydwoje? On trochę jest tutaj taki, można powiedzieć, nieogarnięty. Gdyby był uważny, to by zauważył, że ona nie ma syna. A to sługa wiedział.
Słudzy zawsze więcej wiedzą. Między sobą dużo rozmawiają, bo każdy miał wtedy sługę, tu coś więcej znaczył. Więc ten, który był możnym, Elizeusz, nie musiał wszystkim wiedzieć. Ale myślę, że oboje byli ludźmi Boga. Oboje ludźmi Bożymi, dlatego że ludzie Boży się nawzajem rozpoznają. Działanie Boga w drugim człowieku może rozpoznać ten, który sam w sobie Boga niesie. Który sam żyje Bogiem. Więc myślę, że to, że ona widziała i nawet wobec swojego męża mówi o to mężem Bożym, na pewno ten człowiek jest mężem Bożym. Znaczy, że w Elizeuszu było coś, co sprawiało, że on niósł ze sobą światło, niósł ze sobą pokój. Widać było, że ona pragnie tego pokoju, pragnie jego obecności w swoim domu, chociażby przez chwilę, chociażby na ten posiłek, na który go ciągle zapraszała, kiedy przychodził. A to pokazuje też, że w niej samej było pragnienie tego, co było w Elizeuszu. A skoro było pragnienie, to znaczy, że już Bóg to pragnienie w niej złożył. Bo każde dobre pragnienie, które w nas się pojawia, pragnienie, które ma nas otwierać na nadprzyrodzoność, na Boga, na łaskę, na Ducha Bożego, od Pana Boga pochodzi, nie od nas.
Czyli spotkał się apostoł z apostołem, jak Matka Boża z Elżbietą.
No nie wiem, czy można aż tą miarę przyłożyć do tej rzeczywistości.
Może nie taki wielki apostoł, ale jednak tak. Troszkę misjonarz Pana Boga.
Dokładnie tak, nie, dokładnie tak. To było spotkanie ludzi Bożych. I w sumie, jak się popatrzy w dalszej perspektywie tej historii, widać, że ono zaowocowało spotkaniem z Panem Bogiem, doświadczeniem Jego mocy, doświadczeniem Jego łaski, chociaż nie zawsze łatwiej.
Może to porównanie świętej Elżbiety i Matki Bożej jest nie bez powodu, że coś się porusza w łonie. Coś się porusza, kiedy widzę tego człowieka. Coś czuję. Chcę coś zrobić. Mam jakąś misję delikatną, wewnętrzną. Czasem tak jest z nami, prawda? Widzimy drugiego człowieka i wiemy, chciałbym coś dla niego zrobić. Jest ważne.
I piękne jest, jeżeli mamy tego rodzaju poruszenia. Ponieważ Pan Bóg się nami posługuje dla, no właśnie, dla budowania, dla innych, dla dobra innych. Wiele takich świadectw na pewno każdy z nas słyszał, że gdzieś ktoś tam potrzebował pomocy i nagle ta pomoc się pojawia, bo ktoś ma takie natchnienie, pragnienie, żeby pomóc, na przykład materialnie, przekazać pieniądze. Wiele razy takie świadectwa słyszałem, że ktoś mówi, potrzebowałem pieniędzy i nagle dzwoni do mnie ni stąd, ni zowąd jakaś moja znajoma osoba i mówi, a wiesz, rozmawialiśmy sobie z mężem, mamy tutaj ochotę dać dziesięcinę i chcemy te pieniądze tobie przekazać. I ona potem mówi, to były dokładnie te pieniądze, których ja potrzebowałem. Ta sama kwota, o której z Panem Bogiem rozmawiałem. Więc jeżeli jesteśmy otwarci na natchnienia, na prowadzenie Boże, to Pan Bóg nawet w taki dość spektakularny sposób będzie się nami posługiwał. I w ten sposób też niektórzy odkrywają, że dane dzieło, na przykład, że dana sytuacja jest w ręku Pana Boga, że Pan Bóg się o tą rzeczywistość troszczy. Nawet ostatnio rozmawiałem z takim redaktorem, Markiem Nowickim, który kręci film na temat Nowy w Duchu Świętym już od dłuższego czasu. Zajmuje się taką pracą historyczną na temat początków o Nowym Duchu Świętym w Polsce. I on też nie ma pieniędzy, więc potrzebuje kogoś, kto mu te pieniądze jakoś tam udostępni. I takie świadectwo też daje, prawda, że kiedy te pieniądze się pojawiają, on ich akurat w tym momencie potrzebuje i one się pojawiają, no to on ma takie poczucie, no Pan Bóg się o to dzieło troszczy. Czyli to, co robię, ma wartość nie tylko dla mnie samego, ale także dla innych. Pan Bóg tego chce. Czyli ta moja praca jest też w jakiś sposób wypełnieniem Bożego powołania, posłannictwa.
Coś daję z siebie komuś, czyli mam wewnętrzną wolność. Gdybym jej nie miał, to bym nie mógł dać pewnie, albo mi się z sobą szarpał być może. Uwalniam się od egoizmu, no bo daję coś z siebie, pokoik na górze urządzam, prawda? Ale tak naprawdę to daję coś, co sam otrzymałem w jakimś sensie.
Tak.
To jest kwestia wolności. Mogę dać, jestem wolny. Nie jestem wolny.
Jak jestem przywiązany, to nie dam, tak.
Tak. To jest też człowiek Boży, ktoś, kto ma w sobie wolność.
Pan Bóg nas uzdalnia do wolności. I pamiętajmy o tym, że wolność, którą nam Pan Bóg daje, to ona nie jest tylko wolność od jakiegoś zła. Tak, że Pan Bóg mnie uwolnił od czegoś. Ale to uwolnienie jest także uwolnieniem do czegoś. Uwolniony jestem do tego, by móc służyć, by móc siebie dawać. I myślę, że to właśnie ta wolność była i w tej kobiecie, i w Elizeuszu. On wiedział, że to, co ma, jest darem Pana Boga. Ona też miała takie poczucie, no są bogata bardzo kobieta, prawda, ale też nie jest uwięziona w swoim bogactwie, ale mówi, mogę się podzielić, mogę coś dać, mogę posłużyć temu człowiekowi, który tego potrzebuje, bo przychodzi, bo jest w drodze. Święty Paweł o tym mówił. Co masz, czego byś nie otrzymał? A jeśliś otrzymał, to czemu się chełpisz tak, jakbyś nie otrzymał? Jest taka pokusa zawłaszczenia dla siebie darów Bożych. I wtedy te dary karłowacieją. One niczemu nie służą, tylko ewentualnie budują moją własną pychę.
Zapychają spichrze.
Tak jest. I staje się takim totalnym egocentrykiem, skupionym na sobie i zamkniętym jak gdyby, w ramach tego, co posiadam. Natomiast kiedy otwieram właśnie też te spichrze i zaczynam dzielić się, to z tego się rodzi jeszcze więcej dobra i dla mnie, i dla innych. I Pan Bóg nas do tego zaprasza. Obdarował nas rozmaitymi talentami, możliwościami. Nie tylko materialnymi, ale prawda, różnego rodzaju zdolnościami emocjonalnymi, psychicznymi, talentami, czasem. Mogę tym posłużyć, mogę się z tym podzielić. Warto, żeby tylko odkrywać te okoliczności, które życie ze sobą niesie. Zobaczyć tego człowieka, którego Pan Bóg stawia na drodze mojego życia. Zobaczyć, że on jest w potrzebie i otworzyć dla niego swoje serce. W taki czy w inny sposób.
Czyli jestem dzieckiem Bożym, jestem człowiekiem Bożym, to mam w sobie wolność. Wolność dodawania tego, co otrzymałem.
Tak, jak najbardziej. Ku tej wolności nas Pan Jezus wyswobodził, znowu Święty Paweł powie. Więc nie mam tej wolności, tak jak Święty Paweł dalej mówi, prawda, traktować jako okazji do tego, by teraz hołdować swojemu ciału, by zaspokajać swoje namiętności, by tylko o sobie myśleć, ale do tego, by służyć.
I teraz ona dostaje od proroka coś, czego nie mogłaby sobie załatwić, inaczej otrzymać, czego się nie da dostać. Król tego nie da, nie ma tego w skarbcu. Dziecko. To może dać tylko Bóg. To jest pewien symbol. To jest życie, które Bóg daje. Życie za wolność.
Żeby przyjąć życie, trzeba być wolnym. Tak? To jest też bardzo ważne. Żeby przyjąć życie, trzeba być wolnym. Myślę, że ten akt takiego ofiarowania czegoś w służbie też ją otworzył na możliwość, na przyjęcie tego daru, który Pan Bóg dla niej miał przygotowany. Posłużył się Elizeuszem, posłużył się całą tą historią, aby uszczęśliwić ją, aby obdarować ją nie jako w nagrodę, tylko właśnie przez to, że ona była otwarta, była zdolna przyjąć to, co Bóg jej daje.
przyjęła kogoś pod swój dach i pod tym dachem za rok będzie dziecko.
Tak, tutaj nie do końca chciała w tą rzeczywistość uwierzyć, ale kiedy to się to słowo wypełnia, to ona rzeczywiście ma to doświadczenie Pana Boga. Doświadczenie Boga żyjącego, który przychodzi do niej przez Elizeusza.
Za chwilę przeczytamy fragment z listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian. Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian, rozdział 6, wersety od 3 do 4 i od 8 do 11.
Bracia, my wszyscy, którzy otrzymaliśmy chrzest zanurzający w Chrystusa Jezusa, zostaliśmy zanurzeni w Jego śmierć. Zatem przez chrzest zanurzający nas w śmierć, zostaliśmy razem z Nim pogrzebani po to, abyśmy i my postępowali w nowym życiu, jak Chrystus powstał z martwych dzięki chwale Ojca. Otóż jeżeli umarliśmy razem z Chrystusem, wierzymy, że z Nim również żyć będziemy, wiedząc, że Chrystus powstawszy z martwych, już więcej nie umiera. Śmierć nad Nim nie ma już władzy, bo to, że umarł dla grzechu tylko raz, a że żyje, żyje dla Boga. Tak i wy rozumiejcie, że umarliście dla grzechu, żyjecie zaś dla Boga w Chrystusie Jezusie.
Nie wiem, czy to nie jest ryzykowne określenie, ale myśląc o życiu chrześcijanina, nie ma wolności w sobie ten, kto nie umarł dla grzechu.
To nie jest ryzykowne stwierdzenie, to jest fakt. To wynika z tajemnicy Chrztu Świętego. I święty Paweł bardzo mocno w teologii swojej właśnie to nam zarysowuje. I właśnie w tym fragmencie listu do Rzymian również o tym pisze, że zostaliśmy razem z Chrystusem pogrzebani przez to, że weszliśmy w chrzest. Chrzest włącza nas w mękę, śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa. Czyli zanurzając się w chrzest, przyjmując sakrament Chrztu Świętego, w pierwszym momencie umieramy dla grzechu, umieramy dla starego człowieka, umieramy dla życia człowieka, który żył bez Boga, który Boga odrzucił, który został wygnany z raju, który stracił nieśmiertelność, niecierpiętliwość, stracił perspektywę, stracił możliwość życia wiecznego w niebie, stracił wszystko. I ten człowiek musi umrzeć. Jezus pierwszy poniósł śmierć w swoim ciele, biorąc w tym ciele nas wszystkich, śmierć nas wszystkich, grzech nas wszystkich i w swoim ciele ponosi konsekwencje naszego grzechu. Umiera na krzyżu w ten sposób, płacąc cenę naszego grzechu, naszej zdrady, naszego zaparcia się Boga, wyrzucenia go ze swojego życia. I ta cena jest niesamowita i jest tak wielka, że nas wszystkich wykupiła. Krew Jezusa, Jego ofiara wykupiła nas wszystkich. Odkupiła, mówimy tak, czyli zapłaciła nasze wszelkie długi, które żeśmy wobec Boga zaciągnęli. Ludzie, którzy byli, są i którzy będą do końca świata. Wszystkie długi zostały zapłacone, więc kiedy zanurzamy się w chrzest, jesteśmy zanurzeni w śmierci. To zwłaszcza w momencie Chrztu Świętego, który był sprawowany przede wszystkim w początkach Kościoła, chociaż teraz też się zdarza, chrzest przez zanurzenie, bardzo mocno to pokazuje. Bo kandydat do chrztu wchodził do chrzcielnicy, i przez tego, który tego sakramentu mu udzielał, był trzykrotnie zanurzany pod wodę. To był taki wyraźny znak, znikasz z tego świata, wchodzisz w śmierć. Trzykrotnie na znak tych trzech dni Jezusa spędzonych w grobie. I potem, kiedy wychodził z tej wody już z drugiej strony chrzcielnicy, zmartwychwstawał razem z Chrystusem, otrzymywał białą szatę i właśnie z tej śmierci został wyprowadzony do życia. To się dzieje w każdym sakramencie Chrztu Świętego.
Czyli człowiek Boży to nie jest taki ktoś, kto z pewnej wolności, bo może, robi czasem coś dobrego i to go odróżnia od innych, którzy rzadziej robią coś dobrego, tylko to jest ktoś, który ma w sobie życie chrystusowe i jeżeli robi coś dobrego, to nie do końca on robi, bo to robi Chrystus.
Tak, no tak można powiedzieć, żeby sobie nie zdobyło to, co powiedziałem niedawno, żeby sobie nie przywłaszczać darów Bożych. Owszem, to ja czynię dobro, bo to jest moja decyzja, moja wola, tak? Ja jestem wolnym człowiekiem, to ja nie jestem przez Pana Boga zmuszony do tego, żeby żyć teraz jako uczeń Jego, jako dziecko Boże. Ja to muszę wybrać. Ale zdolność do tego, żebym to wybrał i żebym w ten sposób żył, pochodzi od Pana Boga. To jest łaska nadprzyrodzona. Właśnie łaska wiary, która pozwala mi przyjąć, że objawienie Boże, które zostało mi dane, ono jest drogą do zwycięstwa, drogą do szczęścia. Jest najlepszym sposobem przeżycia swojego życia, które mam w taki sposób właśnie, żeby mieć poczucie, że jestem spełniony. Że to wszystko ma sens, że niczego nie zmarnowałem, niczego nie przespałem, że wykorzystałem wszelkie możliwości, które zostały mi dane.
Dochodzimy do bardzo ważnej konstatacji, bo z zewnątrz, to tak jak można powiedzieć, jeden coś pomaga, daje, prawda, jest bardziej uśmiechnięty, otwarty, częściej, prawda, zachowuje się w sposób jakiś taki może pozbawiony kompleksów. O, to może chrześcijanin, nie? Może go tak wychowali. Ale dochodzimy do czegoś, co jest wewnątrz. To się skądś bierze. To się może brać i powinno, i bierze się z uwolnienia od samego siebie. Z tego, że jestem wolny i czerpię z Chrystusa.
Tak, uświadamiania sobie przede wszystkim tego, że ja jestem z Chrystusem, że Chrystus mieszka we mnie, że jestem świątynią Pana Boga, że jestem w relacji z Nim i mam tą relację budować, o nią dbać, nie zasypywać jej grzechami, rutyną, jakimiś takimi, no, w takim wchodzeniem, prawda, w mentalność życia władcy tego świata i całego tego zagłuszacza i tych wszystkich rzeczy, które z Bogiem nie mają nic wspólnego. Jeżeli ja rzeczywiście odkrywam sobie tożsamość dziecka Bożego i zaczynam ją żyć, realizować ją w swoim życiu, to Pan Bóg coraz bardziej mnie do siebie upodabnia. Coraz bardziej widać we mnie Jezusa, coraz bardziej widać we mnie Ducha Świętego, chociaż ja sam nie muszę mieć tego specjalnej świadomości i jakiś taki sposób zamierzony, prawda, chcieć błyszczeć Chrystusem. No, jeżeli ja będę chciał tak błyszczeć Chrystusem, no to tutaj już jestem ja znowu, ja. Ale jeżeli ja to swoje ja chowam, prawda, i mówię, Panie Jezu, poprowadź mnie każdego dnia w taki sposób, żebym rzeczywiście rozpoznawał Ciebie w moim życiu, żebym się stał do Ciebie podobny, to On będzie błyszczał we mnie światłem, którego ja mogę nie być do końca świadomy, ale inni będą to światło widzieli. Tak jak właśnie ta kobieta zobaczyła w Elizeuszu światło Boga. I to się dzieje w każdym człowieku, który rzeczywiście jest człowiekiem pokoju wynikającego z relacji z Bogiem, pokoju Bożego. Że ten człowiek sprawia, że przyjemnie jest być w jego obecności. Chce się być w jego domu. Chce się z nim rozmawiać. Bo on pociąga do siebie w sposób być może zupełnie niezamierzony.
Wewnętrznie świeci.
Tak, świeci światłem Chrystusa. Albo tak mówię, odbija w sobie światło, którym jest Chrystus.
Jakie mam to sprawdzić? No, to złe słowo. Jak mam zobaczyć, dostrzec, czy mam w sobie to światło, czy emanuję tym światłem? No bo ja nie wiem na przykład, czy ja jestem człowiekiem Bożym, czy nie. No, ochrzczony jestem, ale czy jestem takim misjonarzem Chrystusowym, czy nie jestem? No, chciałbym, ale świecę, nie świecę.
Ja myślę, że nie ma sensu jednak stawać przed lusterkiem, żeby się przyjrzeć sobie tak, bo można się tak sobą zachwycić, że narcyzem się można stać.
No właśnie, właśnie.
Tak, to byłoby takie, no ja myślę, że należy szukać przede wszystkim Jezusa w sobie, a światło to jest już to, co On daje. Ja mam zadbać o to, żeby Jezus w moim sercu mógł być, żeby zawsze mógł być, żebym ja był w relacji z Nim.
Czy nie mam znikać?
To w konsekwencji oczywiście tak, ale to się znowu dzieje przy pomocy łaski Bożej, a nie przy pomocy moich własnych zabiegów. To Bóg mnie uzdalnia do tego, żebym usuwał się, żeby moje ja się chowała, żeby właśnie to, co Jan Chrzciciel mówił, ja się muszę umniejszać, żeby Jezus mógł wzrastać. Ale to się dzieje, gdy też poza udziałem też naszej jakiejś tam specjalnie świadomości, woli. Ja oczywiście muszę chcieć, żeby Jezus był pierwszy w moim życiu, ale resztę to już robi On. Jeżeli ja się za bardzo będę skupiał na tej mojej aktywności, na tym, co ja powinienem robić, to jest niebezpieczeństwo, że to moje ja będzie tutaj znowu dominowało. To, co ode mnie zależy, to decyzja, żeby otwierać się na Boga przychodzącego do mnie, żeby zapraszać Ducha Świętego do swojego życia, żeby trwać w łasce uświęcającej, żeby nie zapominać o tym, że Jezus każdego dnia czeka na mnie w modlitwie, żebym ja z Nim pogadał o swoim życiu, o tym, co się dzieje, prawda? Nie tylko w kontekście tego, czego mi brak i co jeszcze Jezus powinien załatwić, żebym ja miał życie łatwiejsze, ale właśnie podziękować, tak? Przeprosić Go za to, że nie zawsze idę Jego drogą, że nie zawsze odpowiadam na Jego natchnienia. uwielbić Jego obecność w moim życiu, to, że jest, że kocha mnie, że mnie prowadzi. I powoli Duch Święty prowadzi mnie do tego, żebym się stawał podobnym do Jezusa coraz bardziej. I to podobieństwo będzie widoczne.
Tu są takie mocne słowa. Umarliście dla grzechu, żyjecie zaś dla Boga w Chrystusie Jezusie. Skoro umarłem dla grzechu, no to być może grzech nie powinien we mnie kiełkować i rosnąć.
No, nie powinien. No. Ale z drugiej strony wiemy dobrze, że do końca mojego życia ten grzech będzie we mnie kiełkował i będzie rosnął. Właśnie problem polega tylko na tym, żeby nie dać mu wzrastać. Grzech się będzie pojawiał. Jestem grzesznikiem i to się nie zmieni. Daj Boże, że Bóg mnie uzdolni do tego, żebym nie popełniał grzechów ciężkich, śmiertelnych, świadomie i dobrowolnie, prawda, występując przeciwko Bogu, przeciwko Jego miłości. Daj Boże. Ale te grzechy powszednie tak czy inaczej będą towarzyszyły mi w życiu. I ja z tymi grzechami mam przychodzić do Jezusa. Nie grzechy moje są problemem, tylko trwanie w grzechu jest problemem. Tylko hodowanie swojego grzechu, albo go ignorowanie, przyzwyczajanie się do niego. Jeżeli ja przychodzę, odnawiam sobie działanie łaski uświęcającej, czyli spowiadam się i to nie spowiadam się regularnie raz do roku, jak to niektórzy mają w zwyczaju i dziwią się, że nic nie czują, że Pan Bóg to gdzieś tam jakoś tam daleko, że mi się wszystko w życiu nie układa, że się kłócę, że jest i tak dalej, różnego rodzaju trudności ciężkie, jakie nas spotykają. No nie ma się tu temu dziwić, ponieważ to Jezusa mocą jestem w stanie pokonywać przeciwności. To On we mnie zwycięża, to On mnie uzdalnia do miłości, do przebaczania. Więc jeżeli otwieram się na Niego, to się dzieje. Jeżeli się na Niego nie otwieram, to się nie dzieje.
Co to znaczy być człowiekiem Bożym? O tym najlepiej wie Jezus i za chwilę przeczytamy o tym w Ewangelii według świętego Mateusza. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza, rozdział 10, wersy od 37 do 42.
Jezus powiedział do swoich apostołów: kto kocha ojca lub matkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. I kto kocha syna lub córkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. Kto nie bierze swego krzyża, a idzie za mną, nie jest mnie godzien. Kto chce znaleźć swe życie, straci je. A kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je. Kto was przyjmuje, mnie przyjmuje. A kto mnie przyjmuje, przyjmuje tego, który mnie posłał. Kto przyjmuje proroka jako proroka, nagrodę proroka otrzyma. Kto przyjmuje sprawiedliwego jako sprawiedliwego, nagrodę sprawiedliwego otrzyma. Kto poda kubek świeżej wody do picia jednemu z tych najmniejszych, dlatego że jest uczniem, zaprawdę powiadam wam, nie utraci swojej nagrody.
To pozornie trochę może wygląda na to: pomagajcie chrześcijanom, a innym nie pomagajcie. O co w tym chodzi? Z tym kubkiem wody choćby na końcu, że jest uczniem. Gdyby nie był, to co?
To też mu podać. To też mu podać, nikomu nie odmawiać. Ale Jezus tam tak chce pokazać w tym fragmencie Ewangelii taką bardzo ważną naukę o łączności z Nim. O łączności z Nim. I że my funkcjonujemy w relacji z Jezusem na zasadzie naczyń połączonych. Jezus się z nami utożsamia jako ze swoimi dziećmi, swoimi uczniami. Tym bardziej, im bardziej my się utożsamiamy z Nim. I teraz odkrywanie w drugim człowieku Jezusa jest bardzo ważne. Odkrywanie w drugim człowieku Boga jest bardzo ważne. Bo to, co święty Jan powiedział, nie mogę miłować Boga, którego nie widzę, skoro nie miłuję brata, którego obok siebie widzę. Tak więc dlatego Pan Jezus mówi: cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, mnieście uczynili.
Czyli nie tyle, że podam kubek wody dlatego, że ktoś może mi coś załatwić, prawda, i jakiś interes, tylko on nie może mi nic załatwić, bo jest najmniejszy, a ja mu podaję dlatego, że widzę w nim dziecko Boże.
Dokładnie tak. Dlatego, że widzę w nim dziecko Boże. Widzę w nim, nawet więcej, widzę w nim Jezusa i chcę mu posłużyć.
Tak.
I to jest niesamowite. We mnie to rodzi pewną bezinteresowność, też wrażliwość na drugiego człowieka. A z drugiej strony jest to zarazem okazja, w której ja rzeczywiście wchodzę w sposób myślenia, działania Jezusa. Tak? Otwieram się na sposób jego działania i myślenia, ponieważ on każdego człowieka, którego spotykał na swojej drodze, zawsze miał w sercu, zawsze wobec niego miał najszczersze i najlepsze pragnienia i chęci i wolę, żeby przemienić jego życie. Czy to był taki Bartymeusz niewidomy, czy to był któryś tam sparaliżowany człowiek, czy to byli faryzeusze, z którymi się on kłócił, a oni z nim, prawda, próbowali go ciągle podchwycić. W każdym z nich Jezus chciał dostrzec dobro i to dobro wydobyć i dobro pomnożyć. Udawało się lepiej lub gorzej, ale no dlatego, że to działanie Boże też było tutaj ograniczone w człowieku jego wolną wolą. Jeżeli ktoś nie chciał, no to jak to się mówi, święty Boże nie pomoże. Co nie znaczy, że Pan Jezus cały czas do końca nie zawalczył. Nawet o tych, którzy go ukrzyżowali, na krzyżu mówi: Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Więc ta walka Jezusa jest o każdego z nas, z każdym z nas się utożsamia i zaprasza nas do tego, żebyśmy my również się utożsamili z Nim, odkrywając w ludziach, które mamy wokół siebie, Jego obecność.
Właśnie, czyli jestem człowiekiem Bożym, to znaczy, że widzę w bliźnim Chrystusa.
Amen.
A jeżeli bardziej widzę Matkę niż Chrystusa, to mam problem. Tu jest tak napisane. Kto kocha ojca lub matkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. To może nie znaczy tyle, że mam nie kochać matki, tylko może w matce mam widzieć Chrystusa.
Tak jest.
Przede wszystkim.
Tak jest. Przede wszystkim widzieć Chrystusa. W każdym człowieku, w tych rodzicach też. I wiedzieć, że oni są darem Chrystusa dla mnie, ale też ja jestem darem Chrystusa dla nich. I mam tą rodzinę wokół siebie po to, by siebie nawzajem ubogacać, by tworzyć wspólnotę, by pogłębiać relacje, ale we wszystkim tym najważniejszy jest Pan Jezus, ponieważ to On nas jednoczy, to On uzdalnia mnie do miłości, to On uzdalnia mnie do przebaczania, godzenia się, do znoszenia, prawda, czyjś tam wad, słabości, innego rodzaju przeciwności, które te relacje, zwłaszcza domowe, ze sobą niosą. Nie stawiać nikogo w swoim życiu wyżej niż Pana Jezusa. No to jest dla nas trudne. Ponieważ ten człowiek obok mnie jest taki bardzo namacalny, tak? Taki bardzo bliski, zwłaszcza ci najbliżsi, rodzice, mama, tata, prawda, rodzeństwo. Mamy takie poczucie, że no, to są ci moi ludzie najbliżsi. Ale zrozumieć, że są oni darem Pana Boga, są darem Jezusa. I że no, bez Niego nic z tej rzeczywistości, którą ja się tutaj mogę cieszyć, której mogę czerpać, nie zaistniałoby. To jest bardzo ważna świadomość. Jezus jest na pierwszym miejscu.
No właśnie, być może kiedy wszystko układa się świetnie, to wtedy można powiedzieć: Boże, przecież ja tak go kocham, ja tak ją kocham, no dlaczego Jezus ma być ważniejszy niż ta osoba, którą tak bardzo kocham, moje dzieci, no przecież Jezus jest ważniejszy niż moje dziecko. No dobrze, w porządku. Przychodzi próba, kiedy się okazuje, że pojawiają się konflikty i kiedy ja już nie umiem kochać. I wtedy, widząc Chrystusa, ratuje miłość w drugim człowieku. Tu jest tak napisane, że kto chce znaleźć swe życie, jak chce na siłę znaleźć, no to je stracę, bo ono jest tylko ziemskie. A jak chce znaleźć w nim Chrystusa, no to uratuje, bo to jest życie wieczne.
Dokładnie tak. Czasami jest tak, że my próbujemy w swojej własnej miłości zawłaszczyć tego drugiego człowieka dla siebie. To może być zwłaszcza mocno widoczne w relacji rodziców w stosunku do dzieci.
Tu jest napisane, ojca, matkę, wszystko jest napisane, tak, dziecko.
Tak. Ale czasami jest właśnie tak, że ktoś samotnie wychowuje swoje dzieci, tak? Czy ojciec, czy matka. Wiemy, jak dużo jest dzisiaj rodzin rozbitych. Jest takie niebezpieczeństwo zawłaszczenia tego. Ja tego dziecko tak kocham, że, prawda, no, aż do przesady. A z drugiej strony, kiedy się okazuje to, co tutaj przed chwileczką Pan mówił, że ten człowiek nie spełnia moich oczekiwań, że mnie rozczarowuje, że wzgardzi mną, moją miłością, że jest niewdzięczny i tak dalej, to rodzi się pokusa, prawda, rozpaczy, takiego zniechęcenia, czy odrzucenia tego drugiego człowieka. A w Jezusie Chrystusie możemy to wszystko jakoś poukładać i odnaleźć na nowo sens tego wszystkiego.
Czyli to, co powiedział papież też kiedyś pięknie, lekarstwo na starość, Jezus Chrystus. że on nie umiera. Jak jestem w nim, to nie umieram. Tu jest tak napisane.
Tak.
Że kto straci życie z mego powodu, znajdzie je.
Tak, czyli kto nawet zakwestionuje to wszystko, co tutaj sobie poukładał po ludzku z mego powodu, tak, postawi wyżej mnie. To Paweł zresztą powiedział wyraźnie, ze względu na Chrystusa wszystko uznałem za stratę, bo to jest najwyższa wartość w moim życiu, poznanie Jezusa Chrystusa. Więc to ofiarowanie Panu Bogu siebie w każdej przestrzeni swojego życia, bez względu na wiek, tak, w starości tym bardziej, być może niektórzy mówią, że w starości łatwiej, dlatego że coraz mniej człowiek jest przywiązany do siebie, no bo coraz więcej rzeczy mu odpada, tak, coraz więcej rzeczy stracił i ludzi, którzy odeszli, i zdrowia, którego nie ma, i uroda, która przeminęła, i pieniądze, których też nie ma, albo na nic się już nie przydadzą.
Też może być różnie, bo jeżeli to wszystko tracę, to mogę wpaść w frustrację, w zrzędliwość, w smutek, w tragizm, i widzieć tylko odchodzenie i pora umierać po prostu.
No więc rzeczywiście, więc to jest znowu Pan Jezus, o którym wspominałem i Pan powiedział konkretnie, no jest lekarstwem. Jeżeli ja Mu to wszystko oddam, to nie grozi mi to, o czym przed chwileczką Pan powiedział, ale mogę żyć w tym wszystkim jako człowiek pokoju i ten pokój nieść innym.
Kto was przyjmuje, mnie przyjmuje, powiedział Jezus. Cały czas mówimy o tym, czy my potrafimy przyjmować. Czy my jesteśmy dzieckiem Bożym? Czy ja jestem dzieckiem Bożym? Czy mam w sobie wolność? Czy jest we mnie Jezus? No dobrze. Ja nie tylko mam przyjmować. Ja jestem przyjmowany. Czasem być przyjętym, powierzyć się komuś, to jest dużo wyższy poziom stresu niż przyjmować. Ludzie tak czasem mają, że bez końca pomagają, starając się zdobyć poczucie jakiegoś znaczenia. A powierzyć się komuś, dla nich to piekło. Mhm. To też jest trudne. I będąc w Chrystusie, można by to zrobić. Bez lęku.
Pan Jezus pierwszy się nam całkowicie powierzył. Całkowicie się oddał w nasze ręce. Całkowicie stał się bezbronny. Ten chleb eucharystyczny jest tego takim widocznym znakiem. Tej kruchości, którą, a zarazem mocy, którą Bóg w takim zaufaniu powierza nam, że nie zmarnujemy tego, że nie zniszczymy. I to Jego powierzanie się nam, myślę, że jest taką przestrzenią, w której możemy uczyć się powierzać też innym. Bo rzeczywiście czasami jest tak, że łatwiej nam jest innym pomagać, niż przyjąć czyjąś pomoc. Ponieważ przyjmując pomoc, mogę mieć takie poczucie, że obnażam swoją słabość. A ja nie chcę się czuć słaby. Nie chcę, niektórzy mówią, nie chcę litości. Ale umieć przyjąć obdarowanie, to jest umieć przyjąć miłość. I nie tylko jestem dawcą, ale mam umieć wziąć, ponieważ ja ze swojego, nie mam nic swojego, co bym mógł rozdać. Więc dopiero, właśnie, no, miłość to jest relacja. Więc żeby była relacja, potrzeba dwóch stron, które nawzajem się sobie powierzają i nawzajem się przyjmują. Przyjąć siebie, przyjmując drugiego człowieka, mam także przyjąć siebie, takiego, jakim jestem, akceptując te różnego rodzaju moje ograniczenia, które otwierają mnie na możliwość bycia obdarowanym przez innych, przez Pana Jezusa i przez innych. Jezus tutaj mówi, że kto mnie przyjmuje, przyjmuje też tego, który mnie posłał, czyli mojego Ojca. Jeżeli pozwolę się przyjąć przez drugiego człowieka, takim, jakim jestem, to naprawdę otwieram się na tą rzeczywistość życia nadprzyrodzonego, rzeczywistość życia we wspólnocie z Bogiem. Bo osoby Trójcy Świętej są tymi, które nawzajem się sobie powierzają i nawzajem się przyjmują całkowicie. Więc ta zdolność do wymiany miłości czyni mnie najbardziej podobnym do Pana Boga. I dzięki temu uzdalnia mnie do tego, by jeszcze bardziej dzielić się miłością z innymi, których mi Pan Bóg na drodze mojego życia stawia.
Czyli być Bożym człowiekiem to przede wszystkim kotwiczyć swoje życie wieczne, ale teraz i tu, w Chrystusie, po drugie przyjmować, pozwolić się przyjąć.
Tak jest. I wtedy Pan Bóg wszelkie braki, które we mnie są, sam doskonały sposób zaspokoi, a dobro, które we mnie złożył, pomnoży tak, żeby ono mogło służyć jeszcze bardziej i mnie, i innym.
Amen.
Amen.
Za uwagę dziękuję Państwu.
Ksiądz Łukasz Turek.
I Paweł Kęska.
Księga. Radio Warszawa nagrywa i udostępnia nieodpłatnie audycje takie jak ta. Dzięki wsparciu finansowemu słuchaczy i przyjaciół. Wejdź na www.radiowarszawa.com.pl i wpłać darowiznę. Wzmocnij nasze dobre fale. Dziękujemy.